Gościem Radia Gdańskie jest Anna Stelmaszek-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, opłacał nam się ten przekop Mierzei Wiślanej?
Finansowo pewnie nie, natomiast reklamowo w cudzysłowiu i turystycznie i dla rozwoju regionu, to myślę, że tak.
Pomówimy za chwilę o tym, jak daleko jeszcze do uzyskania tej pełnej drogi wodnej, ale chcę trochę zapytać o sezon wakacyjny, bo on się przed chwilą de facto zakończył. Na początku, kiedy przekop był otwierany, to turystycznie on stanowił rzeczywiście atrakcję i tam bardzo duży ruch był. Jak to wyglądało w tym sezonie minionym?
Znaczy, jest ruch turystyczny taki tak zwany lądowy, czyli ludzie przyjeżdżają po prostu zobaczyć z lądu, z tych punktów widokowych i to trwa nieustannie, tak bym powiedziała. Mhm. A w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim też zwiększył się ruch jednostek. Mniej więcej tak około 20%. Natomiast rekordowy rok był 2024 i wtedy tego roku nie dogoniliśmy w tym roku jeszcze, ale w porównaniu z ubiegłym ten wzrost jest widoczny.
Jakieś konkretne liczby pani ma do przedstawienia?
To znaczy około mam, ale to muszę zerknąć, bo to nie jest aż takie łatwe, żeby wszystko zapamiętać.
Notatki ważne, jak zwykle.
Tak, jeśli chodzi o ruch turystyczny, to w ubiegłym roku było 1030 jednostek w ogóle, a w tym roku 1020 do końca sierpnia.
Aha, to mówimy tylko o wakacjach, rozumiem, tak?
Czy... Nie, mówimy o tych 8 miesiącach.
Okej. Okay.
Także, znaczy w ubiegłym roku w ogóle 1037 dokładnie, a w tym roku 1024 do końca sierpnia. Tak mniej więcej 350-400 jednostek corocznie, bo patrzyłam, jest w tych ostatnich 4 miesiącach. Czyli prawdopodobnie będzie to około 1400 jednostek.
Czyli jakaś tam poprawa albo większe zainteresowanie jest. A patrząc na przebieg całości tej inwestycji, bo ja już nie chcę wracać do tego, jakie były plany, jakie były obietnice, jakie były założenia, to jest oczywiste, że ta inwestycja jest opóźniona w stosunku przynajmniej do tych politycznych zapowiedzi. Jak daleko do końca? Jak daleko do uzyskania pełnej drogi morskiej z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu w takim wymiarze, żeby nie tylko turystycznie można było to wykorzystywać, ale także, żeby gospodarczo z tego coś było?
To znaczy pełna głębokość będzie osiągnięta na przełomie tego i przyszłego roku. No, to zależy trochę od zimy, czy ile wejdziemy w kolejny rok. Natomiast to będzie tylko 20 metrów w dnie. Pełna głębokość na całej szerokości, na tych ostatnich 3 kilometrach. To...
Czyli od ujścia rzeki Elbląg do portu, tak to rozumiemy, tak?
Nie, to ostatnie, bo do 3 kilometry przed portem, to my w tej chwili, to w tym roku będzie pełna głębokość. Aha. Ostatnie 3 kilometry przed Elblągiem na szerokości 20 metrów będzie w pierwszej połowie przyszłego roku, natomiast pełna szerokość, czyli 36 metrów, to jeszcze kolejny rok potrzebujemy na to, no bo to wymaga obudowy brzegów. To nie było jakby przewidywane w tym pierwotnym programie. Nie na całej długości 3 kilometrów wymagana jest ta obudowa, ale mniej więcej na 50% tego brzegu. No i to jest już taka nie tylko prace pogłębiarskie, czyli wyjęcie urobku i odłożenie na Wyspie Estyjskiej, ale też ta obudowa brzegów, no to jest po prostu inżynieryjna inwestycja, która wymaga czasu.
A przetargi wszystkie są już rozstrzygnięte, czy jeszcze trzeba coś
ostatni
ogłosić?
Przetarg będzie ogłaszany na dniach, na tygodniach, o tak bym powiedziała, bo jesteśmy w tej chwili na końcówce projektu tego ostatniego odcinka 3-kilometrowego i jak ten projekt będzie gotowy, to ogłaszamy przetarg.
I to już będzie na wykonanie?
Tak, tak.
Aha. Mhm. To podsumowując to wszystko, kiedy do Elbląga będą mogły zawijać większe jednostki?
To znaczy, no tak mówię, w pierwszej połowie przyszłego roku głębokość będzie, czyli już będą mogły zawijać. Natomiast taka swobodny ruch, taki zupełnie bez pilota, bez nadzoru i tak dalej, to 2028 koniec.
Aha. W ogóle można powiedzieć, że jest jakiś boom inwestycyjny na naszym wybrzeżu?
Tak. Tak, inwestycje samego Urzędu Morskiego, który dba tylko o infrastrukturę dostępową, to jest kwestia falochronów w Gdyni, które są w tym momencie budowane. Falochronu FSR-u, czyli...
Do terminala FSR-u.
Terminala FSR-u, który też jest w tej chwili budowany. Przygotowujemy się do inwestycji związanej z elektrownią jądrową, czyli MOLF-em, czyli tej takiej infrastruktury do rozładunku wielkich elementów dotyczących elektrowni jądrowej. Także rzeczywiście dużo tych rzeczy jest kończonych. No i są jeszcze porty w Łebie i w Ustce, które są w tym momencie formalnie już w Urzędzie Morskim w Słupsku, natomiast same inwestycje kończy Urząd Morski w Gdyni.
Czyli to, co rozpoczął Urząd Morski w Gdyni, będzie kończył jako inwestor po prostu, tak,
tak
rozumiemy.
Tak, no we współpracy oczywiście z nowo powstałym urzędem.
A jak ta współpraca się układa? Bo różne rzeczy na ten temat słychać gdzieś tam kuluarowo.
Czy wie pan, powstanie takiego organizmu jak nowy Urząd Morski to jest bardzo trudna sprawa i no, ta współpraca układa się dobrze. To są ludzie, którzy od nas w tym momencie wyszli. Co prawda...
Czyli zatrudnienie się zmniejszyło, jak rozumiem, w Urzędzie Morskim w Gdyni.
Tak, tak. O 125 osób się zmniejszyło zatrudnienie.
A propos zatrudnienia i pracowników, bo jest też taka sytuacja, taka... ciekawostka można powiedzieć, choć pewnie dla pracowników Urzędu Morskiego to mało ciekawe, czyli dysproporcje w zarobkach. Cały czas jest ten protest trwa dotyczący tego, że pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni zarabiają mniej niż ich koledzy z Urzędu Morskiego w Szczecinie, de facto wykonując tę samą pracę. Jak to wygląda
to
i na jakim to jest etapie?
To jest złożony spór zbiorowy. Związki zawodowe złożyły do nas taką informację. To wygląda w ten sposób, że Urząd Morski w Szczecinie jakby zmniejszając liczbę swoich pracowników, czyli optymalizując zatrudnienie, spowodował możliwości wzrostu wynagrodzeń u tych, którzy zostali.
A w Gdyni tak się nie stało.
W Gdyni tak się nie stało. W Gdynia te zadania, porównujemy je w tym momencie trochę, ale nie ma takiej możliwości, bo Gdynia ma naprawdę bardzo dużo zadań i nie wszystkie z tych zadań są tożsame. Nie mogę zrobić tak, że będę optymalizowała liczbę pracowników kosztem jakości tej pracy i możliwości jej wykonywania. Także my oczywiście też robimy jakby taki przegląd i w miejscach, gdzie jest możliwe zintensyfikowanie pracy, to staramy się to robić, ale no ja uważam, że kwestia bezpieczeństwa żeglugi, kwestia tego, żeby pracownicy mieli szansę na to, żeby wykonywać swoją pracę dobrze, na przykład w nadzorze ruchu jednostek, w kapitanatach, na służbach dyżurnych i tak dalej. Nie możemy w tym zmniejszaniu pójść za daleko.
To jest oczywiste, bo pewien poziom jakości trzeba utrzymać, ale to też jest taka sytuacja mało sprawiedliwa społecznie, więc trudno się dziwić pracownikom, że taki spór jest. Jaka jest perspektywa zakończenia tego? Czy to w ogóle jest w pani gestii, czy de facto zależy od polityków?
Bardzo to zależy od polityków, bo ja przeanalizowałam sytuację. Nie jestem w stanie zmniejszyć zatrudnienia na tyle, żeby wyrównać pensje do Szczecina, więc to będzie w tym momencie potrzebne wsparcie, że tak powiem, z budżetu.
Bo teraz ten czas, kiedy planowany jest budżet na kolejny rok i zabezpieczane są pieniądze na kolejny rok funkcjonowania urzędu 2027. Coś już można powiedzieć, że uda się zabezpieczyć środki na te podwyżki?
Wie pan, była komisja sejmowa na ten temat i jakby chyba pierwszy raz w historii, jak byłam na komisjach, może nie pierwszy, ale drugi, była zgodność koalicji i opozycji. Wszyscy się zgodzili z tym, że to jest jakby niesprawiedliwe, jest dezyderat tej Komisji Gospodarki Morskiej. Mam nadzieję, że to zaskutkuje zwiększeniem, może nie w pełni, ale chociaż w pewnym stopniu budżetu urzędu na wynagrodzenia, co spowoduje, że będzie można to przekazać pracownikom.
Czyli być może poprawa sytuacji od przyszłego roku Tak to by można podsumować.
Tak, ale rozumiem. Nie mam też na to żadnych gwarancji w tym momencie.
Dlatego tylko, mówię, być może.
Tak, tylko skutkuje to, znaczy mam nadzieję właśnie w związku z tym, że była zgodna opinia rządu i opozycji.
Co z rozwijaniem farm wiatrowych, bo tam też są duże postępy, czy jakieś jeszcze kolejne pozwolenia ze strony Urzędu Morskiego będą wydawane, czy to na razie jest to, znaczy, co mamy i...
To Urząd Morski pozwoleń na same farmy nie wydaje, tylko...
Ale na prace związane z nimi.
Tak. No, my w tej chwili mamy biuro do spraw morskiej energetyki wiatrowej. W tym biurze deweloperzy mogą jakby załatwiać wszystkie sprawy. Zostało ono utworzone już 1,5 roku temu. Właśnie dlatego, żeby ułatwić tym, którzy się zajmują farmami wiatrowymi, bo w urzędzie wiele komórek się tym zajmuje. Ci od ruchu morskiego, ci od planowania przestrzennego, bardzo jakby jest od ochrony wybrzeża, jak kable wychodzą. Jest to rozdrobnione jakby u nas i po to, żeby ten interesant, deweloper nie musiał dochodzić, co ma gdzie złożyć, to powstało biuro, które koordynuje te prace i ono cały czas ma bardzo dużo zajęć i faktycznie to funkcjonuje moim zdaniem dobrze. Mam też takie sygnały z rynku, że to jest jakby komórka, która bardzo ułatwia ten kontakt z urzędem.
Pytam o to między innymi dlatego, bo tak zakładam, że wy najszybciej będziecie wiedzieli, jakie są plany kolejne, jeżeli chodzi o realizację ewentualnych kolejnych instalacji. I pytanie, no bo czy PGE, czy inne spółki, które
prowadzą... Orlen w tej chwili kolejne farmy przygotowuje, także no tego jest rzeczywiście...
Czyli zapowiada się wzrost, tak rozumiem, tych inwestycji...
Zdecydowanie.
...offshore'owych. Chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo szykowany jest nowy plan ochrony Zatoki Puckiej. Trochę o ochronie przyrody bym chciał pomówić. Łąki morskie, jakby nie było duże dobro tego regionu, udało się je w jakimś sensie odtworzyć. Co ten nowy plan ma uwzględniać i co się może zmienić w
ochronie? To znaczy, no, plan niestety nie odtworzył łąk. To musi zrobić natura.
To jasne.
I w naszej opinii ta ilość tych łąk uległa poprawie, bo generalnie stan zatoki jakby no, to nie jest w żaden sposób w tym momencie udokumentowane, stąd właśnie chęć aktualizacji tego planu, który był zrobiony, był projekt planu 10 lat temu, który nie wszedł, ale tam wtedy mieliśmy wiedzę o tym, jak to się kształtuje na dnie i teraz jakby to porównamy, czy to uległo zmianie i co trzeba w tym projekcie sprzed 10 lat zaktualizować. Także taka umowa została zawarta i to jest w tej chwili realizowane. No i z tego będą też wynikały wnioski do tego nowego planu.
A wśród tych wniosków może być jakieś mogą być jakieś ograniczenia, jakieś działalności na Zatoce Puckiej, żeglugi być może w jakimś sensie?
Tak. No są,
czy to jest brane pod uwagę?
To jest brane pod uwagę, ale to jest też tak, że w tej chwili na przykład są rezerwaty, no, rezerwat jeden, beka, gdzie no, nie powinno się pływać. Są też tak zwane strefy ciszy i to też już jest zarządzeniem dyrektora jakby wprowadzone. Chodzi o to, żeby to było też dobrze oznakowane i żeby można było jakby wymagać od użytkowników tej przestrzeni, żeby sobie z tego zdawali sprawę. No bo w momencie, jak to są tylko zarządzenia, no to ludzie bardzo często mówią, ale my nie mieliśmy pojęcia o tym. Więc są teraz takie tablice informacyjne w wypożyczalniach. No bo to jest kwestia jakby trochę przemiany myślenia społeczeństwa i turystów. I to powoli, ale się dzieje. Więc no, mamy nadzieję, że to będzie tak funkcjonowało, że ludzie będą zdawali sobie sprawę z tego, jak to jest istotne i jakby chcieli unikać naruszania tej przestrzeni, która ma być zarezerwowana dla przyrody.
Trzymając się ochrony przyrody, ale trochę wracając do przekopu Mierzei Wiślanej, czyli tego, od czego zaczęliśmy, ale zahaczając o strefy ciszy, chociażby o których pani wspomniała, planujecie taką sytuację, żeby na Wyspę Estyńską, która powstała z tego urobku wydobywanego przy okazji przekopywania Mierzei i dalej pogłębiania drogi wodnej, żeby można tam było, nie wiem, dopłynąć, wysiąść. Podobno ludzie dopytują o to, chcieliby zwiedzić tę wyspę w jakimś sensie.
No nie, to ma być wyspa, która, ona miała nawet taką fajną nazwę, dodatkowy efekt biocenotyczny przekopu, no, drogi wodnej. I bo to nie była rekompensata, tak jak jest powszechnie mówione, no bo ona zabierała jakby kawałek obszaru chronionego, czyli obszaru Zalewu Wiślanego, ale w tej chwili no to, co słyszymy od ornitologów, to jest w cudzysłowie raj dla ptaków i nie przewidujemy, żeby tam można było wchodzić w celach zwiedzania. Oczywiście my cały czas tą wyspę wypełniamy i ona będzie wypełniana.
Czy ona się powiększa, jeżeli chodzi o...
Nie, ona się nie powiększa, bo to jest obwiednia wyspy jest zrobiona ze ścianek szczelnych i wypełnia się w środku. Natomiast no, częściowo w tej chwili to jest jeszcze woda, a częściowo już ląd. Ale to jest po pierwsze bardzo niebezpieczne, bo tam jest bardzo grząsko i to by po prostu było, no, groziło tym, że tam będą wypadki. A po drugie, no, chodzi właśnie o to, żeby tam nie było ludzi, że dla przyrody jest korzystniejsze to, że tych ludzi nie ma. No tam są sprzęty i rurociągi muszą być rozkładane i tak dalej, ale ta wyspa jest bardzo duża, ona ma 180 hektarów i nawet jak w dwóch punktach będą te rurociągi rozkładane i ona, tam będzie ten sprzęt, to na pozostałym obszarze nie, więc te ptaki mają możliwość jakby usunięcia się z konfliktu z ludźmi i zakładania gniazd w wielu miejscach. I te efekty są, no, nie jestem ornitologiem, więc mogę tylko powtarzać to, co mi mówią, że to jest w tej chwili no, najcenniejsze miejsce na polskim wybrzeżu właśnie dla ptaków.
Podobno ptaki najbardziej zyskały na przekopie Mierzei Wiślanej.
Tak, i ci turyści, którzy go odwiedzają lądowo.
Na tym zakończymy, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.